Pochwalony Jezus Chrystus. Będziemy zaczynać, drodzy Państwo, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pater Noster, Jezus Chrystus, Sanctificat Urnome Tu, Adveniat Regnum Tu, Fiat Voluntas Tua, Sicut in Terra et in Terra. Panem Nostrum Quotidianum da nobis hodie, et dimitta nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Pierwsze trzy prośby są skierowane do Boga, dotyczą Pana Boga i dotyczą naszej pobożności, naszej wiary i naszych więzi z Bogiem. Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zastanawialiśmy się nad tymi prośbami, próbując wydobyć z nich treść, przede wszystkim odwołując się do Pisma Świętego. Natomiast pozostałe cztery prośby mają wymiar, mają wydźwięk poziomy, horyzontalny. Dotyczą nas, ludzi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie. Zbaw nas ode złego. Pierwsze trzy prośby kierują nasz wzrok, tak graficznie, wyobrażeniowo, ku niebu. Pozostałe cztery prośby kierują nasz wzrok dookoła siebie. Powiedziałem Państwu i to trzeba powtórzyć teraz, kiedy przechodzimy do tych czterech próśb, że w ten sposób modlitwa Ojcze Nasz odwzorowuje również budowę dziesięciu Bożych przykazań. W dziesięciu Bożych przykazaniach mamy podobną strukturę. Mamy trzy przykazania, które dotyczą Boga, regulują nasze relacje z Bogiem. Nie będziesz miał Bogu cudzych przede mną. Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremno. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. A pozostałe siedem przykazań reguluje relacje pomiędzy ludźmi. Można byłoby, prowadząc, zwłaszcza czy starając się prowadzić takie głębokie życie duchowe, można byłoby sobie wyobrazić dekalog, i można by sobie wyobrazić modlitwę pańską na podobieństwo krzyża. Ta pionowa, belka, to te przykazania, które kierują nasz wzrok ku Bogu. I ta pozioma, belka, to te przykazania i te prośby modlitwy pańskiej, które kierują nasz wzrok ku bliźnim. I myślę, że zwłaszcza w okresie Wielkiego Postu dobrze jest to mieć w pamięci i w wyobraźni. Jeden z najwybitniejszych znawców Pisma Świętego, który nazywał się Louis Alonso Schaeffel, już nie żyje od kilkunastu lat, wykładowca Rzymskiego Instytutu Biblijnego i kiedyś mój profesor mówił tak. To, co zostało napisane z wyobraźnią, trzeba czytać z wyobraźnią i trzeba przeżywać z wyobraźnią. Otóż to, co mówi Bóg do nas w objawieniu Starego Testamentu i Nowego Testamentu, również to, co mówił Jezus, zwłaszcza w przypowieściach, stwarza ogromne pole dla wyobraźni. I, drodzy Państwo, byłoby dobrze, gdybyśmy, pogłębiając swoją wiarę, swoją pobożność, swoje więzi z Bogiem i swoje relacje z bliźnimi, żebyśmy mieli w głowie, w pamięci, w wyobraźni ten kształt krzyża, po który kształt można wpisać i dziesięć Bożych przykazań, i modlitwę pańską. Otóż można by też ten schemat, tę budowę modlitwy pańskiej streścić jeszcze inaczej. I Państwo to streszczenie znają, bo ono w naszej refleksji, w naszej medytacji bardzo często powraca. Otóż to streszczenie sięga czasów starożytnych, kiedy to ci, którzy kładli podwaliny pod naszą chrześcijańską wiarę, mówili: gdy Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na swoim miejscu. I właśnie i w dekalogu, i w modlitwie pańskiej Bóg jest na pierwszym miejscu, a potem wszystko układa się tak, w takiej hierarchii wartości, w jakiej ułożone być powinno. I myślę, że ta dewiza jest też dobra w ogóle do naszego życia, bo pomaga nam je przeżywać godnie. Teraz przechodzimy do prośby, która jest jedną z najkrótszych i o której wydawać by się mogło, że trudno będzie coś powiedzieć dużo. Ale zobaczymy dzisiaj, że jest inaczej. Ta prośba brzmi: chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Ta prośba po hebrajsku, można ją zobaczyć na tablicy przy kościele Ojcze Nasz w Jerozolimie, na Górze Oliwnej, po hebrajsku brzmi lachmenu ten lanu dwarion bejomo. I wszystko w tym brzmieniu hebrajskim jest dobre, z wyjątkiem jednego słowa, do którego wrócimy. Otóż i nad którym się zatrzymamy. Najpierw lachmenu. Otóż lachmenu znaczy chleba naszego. Lechem to po hebrajsku chleb. Znają Państwo to słowo, bo ono występuje w bet lechem, czyli dom chleba, czyli potem przez język grecki spolszczone jako Betlejem. Betlejem to nic innego, jako we właśnie hebrajskie Betlechem. I to słowo lechem, lachmenu, chleba naszego, ten lanu, ten daj lanu nam, dwarią bejomo. Z tą końcówką są problemy i do nich wrócimy. Na razie zatrzymajmy się nad trzema wymiarami tej prośby. Ta prośba ma trzy wyraźnie zaznaczone, wyraźnie obecne wymiary, chociaż nie wszystkie są dostrzegalne na pierwszy rzut oka. Pierwszy to jest wymiar konkretny, materialny i biologiczny. Co to jest chleb, wiemy wszyscy. Aczkolwiek wiedzą Państwo, że nie pod każdą szerokością geograficzną chleb jest pokarmem ludzi, którzy tam żyją. Na naszym kontynencie i obok, w Azji, na Bliskim Wschodzie, w Afryce Północnej, w Europie, w obydwu Amerykach mamy chleb. Ale na Dalekim Wschodzie choćby, albo w Czarnej Afryce, już to tak nie wygląda jak u nas. Na przykład w Czarnej Afryce, Środkowej Afryce, Afryce Równikowej tak zwanej, podstawowym pokarmem jest banan albo kukurydza. Więc jeżeli chodzi o chleb wytwarzany z żyta, czy z pszenicy, czy z jęczmienia, to praktycznie ktoś może przeżyć tam całe życie i smaku tego chleba nie zna. Jezus, ucząc tej modlitwy swoich uczniów i nas ucząc tej modlitwy, kładzie nacisk na chleb. A w dalszym takim rozumieniu na pokarm. Otóż chleb i w ogóle pokarm to jest to, co najbardziej nam do życia potrzebne. Ta prośba jest najbardziej, można by powiedzieć, ludzka ze wszystkich próśb, które kierujemy do Pana Boga. Nie możemy sobie wyobrazić życia bez pokarmu, bez pożywienia, bez chleba. Ja, proszę Państwa, kilka tygodni temu byliśmy w Rwandzie. W Środkowej Afryce i tam byliśmy w sanktuarium w Kibeho, sanktuarium maryjnym. I sanktuarium, tak jak każde inne, robi wrażenie, ale największe wrażenie zrobił na mnie taki epizod, taka scena. Otóż przyleciało dużo murzyńskich dzieci miejscowych. I one oczywiście jak dzieci chcą, a to cukierka, a to jakiś pieniążek. I wśród nich była dziewczynka, która miała 8, może 9 lat do 10, z takim bardzo dużym brzuszkiem. Ja patrzyłem na nią i pierwsze wrażenie było takie zdziwienie, że dziecko stosunkowo, prawda, widać wyraźnie, że dziecko, a z drugiej strony taki duży brzuszek. Pytam, tak głupio zupełnie, co ona jest w ciąży? A miejscowy ksiądz mówi, nie, to z głodu. Otóż to z głodu ma tak duży brzuch. Wobec tego ja dalej drążę. Pokazuję Państwu, do jakiego stopnia ludzie żyją inaczej niż my. Mówię, to nie można dać jej jeść choćby teraz. Nie, w tej chwili nie można. Można byłoby jej dać odrobinę tylko do jedzenia, bo gdyby się jej dało dużo, to ona umrze. Będzie miała, jak on to nazwał, skręt kiszeń. A to jest tutaj nieuleczalne. Tam nie mamy takich szpitali, nie ma takich możliwości, żeby temu dziecku pomóc. No to może dać jakieś pieniądze i powiedzmy sobie, niech temu dziecku codziennie kupują coś, albo dać chleb, żeby ona miała. Mówi, to też niemożliwe. My znamy jej rodziców. Cokolwiek by temu dzieciakowi dać, to oni natychmiast to sprzedadzą i nie dadzą jej. Nie dadzą ani jej, ani pozostałym swoim dzieciom. Muszę przyznać, że bez przerwy mam w oczach obraz tego dziecka i po raz pierwszy chyba w życiu uświadomiłem sobie, co to znaczy głód i jak wygląda głodny człowiek. To jest coś przejmującego. Dam Państwu drugi obrazek, który ilustruje również potrzeby ludzi, bo o tych tutaj mówimy w modlitwie Ojcze Nasz. Mówimy chleb, ale mówimy pożywienie. Otóż było duże pole. To było pole herbaty. I na tym polu herbaty, oczywiście właściciel był gdzieś tam ktoś bogaty, natomiast ogromne pole herbaty i tam pracowało kilkadziesiąt kobiet i dziewczyn. I w pewnym momencie kilka z tych dziewczyn przyszło, żeby porozmawiać. Rozmowa oczywiście była, mówiąc łagodnie, trudna. Okazało się jednak, że my znamy miejscowy język ten rwandyjski, oni dobrze mówią po polsku, rękami i nogami, więc żeśmy jakoś tam rozmawiali. Ale jedna z tych dziewczyn znała trochę lepiej angielski i rozmawiamy. Mniej więcej tak, bo akurat zbierali herbatę. Te herbatę, listki zielone wrzucają tam do worów. Te worki później jadą do suszarni, tam będą paczkowane i tak dalej. Mówię, no to znacie smak tej herbaty, jest dobra? Ona mówi, myśmy nigdy tej herbaty nie piły. My nie wiemy, jak ta herbata smakuje. A dlaczego nie wiecie, jak ta herbata smakuje? Zabraniają wam? Nie! A co nie możecie? Dlaczego nie możecie wypić? Ona mówi, bo my nie mamy gotowanej wody. Bo żeby tę herbatę wypić, to trzeba wodę zagotować. A my nie mamy w swoich tych lepiankach, w swoich domach, nie możemy zagotować wody. Proszę Państwa, to ja poruszony. Zobaczyliśmy wcześniej taki właśnie miejscowy murzyński dom. Jak on wyglądał, tego się nie da opisać, bo to nie jest do opisania, nie ma takiej potrzeby. Po prostu bieda, której nie sposób sobie wyobrazić. Ale przy wejściu do tego mieszkania był taki kociołek. Pod tym kociołkiem palenisko. I do tego kociołka nalewano wody i to, co tego dnia zbiorą. W lesie, pod drzewami, jakieś banany. I tylko problem polega na tym, że nie ma czym palić. Nie ma drewna, bo tylko można zebrać jakieś tam, powiedzmy sobie, suche gałęzie, bo o gałęziach, o drewnie nie ma mowy. Nie ma węgla i tak dalej, i tak dalej. Może być tylko jakieś tam, powiedzmy sobie, zwierzęce łajno i tak dalej, wysuszone. I teraz problem polega na tym, że gdy palą pod tym kociołkiem, to on nigdy, ta woda się nie zagotuje. Ta woda będzie tylko ciepła, bardziej ciepła albo mniej ciepła, ale nigdy się nie zagotuje. Wobec tego oni nie znają smaku herbaty czy tego, co trzeba zagotować, bo jest tylko podgrzane. I żeby to spuentować, do jednej z wsi, do której byliśmy, doprowadzono prąd. A więc jak jest, a zelektryfikowane jest tylko około 20% całości kraju, a ludzi jest 13 milionów. Co jest największym marzeniem? Co jest największym pragnieniem ludzi, którym doprowadzono prąd? Otóż najwięcej, nawet nie żarówka, bo to jest nie światło, tylko czajnik do gotowania wody. To jest szczęście. Żeby można było włączyć czajnik, zagotować wodę i wreszcie zjeść coś, czego do tej pory nikt zjeść nie mógł. Do czego zmierzam? Opowiadam Państwu te dwa epizody z tą dziewczynką i z tymi kociołkami i z tym pragnieniem, żeby były no właśnie czajniki do gotowania wody, bo bez przerwy na świecie w różnych językach rozlega się ta sama prośba chleba naszego powszedniego. Na świecie naprawdę są pokłady głodu, są pokłady wielkich potrzeb. Dlatego potrzebna jest również człowiecza i chrześcijańska solidarność. Zwróćmy uwagę, że Pan Jezus nie powiedział chleba daj mi dzisiaj, tylko chleba naszego. Żaden chleb, żaden pokarm nie jest tylko mój. On należy się każdemu człowiekowi obok i każdemu innemu człowiekowi i zwierzętom również. Kiedy mówiliśmy o początku modlitwy, to zwróciliśmy uwagę, że modlitwa zaczyna się od słów Ojcze nasz, nie mój, nasz. Nas wszystkich i całej ludzkości. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Otóż ta modlitwa, gdy ją odmawiamy, to ona podkreśla naszą solidarność. Solidarność w potrzebach, którym trzeba zadośćuczynić. A dlaczego zwracamy się do Boga o chleb, czy w ogóle o pokarm? Jeżeli sami na niego pracujemy? Czy nie moglibyśmy polegać wyłącznie na sobie? Czy nie jest tak, że człowiek pracuje i zbiera plony? Otóż nie, bo ta modlitwa nam ukazuje właściwe miejsce, właściwe proporcje i można by powiedzieć właściwego Pana świata. Żeby wyprodukować chleb, żeby wypiec chleb, to obok ziarna, później mąki, potrzebne jest słońce, potrzebne jest powietrze, potrzebna jest woda. I dlatego, że mamy te żywioły, mamy te dobra, mamy te dary, to możemy pracować w polu, możemy zbierać te plony, możemy je przetwarzać, możemy je mieć. Państwo wiedzą, a może nie zawsze, dlatego że to jest modlitwa cicha, kiedy jest sprawowana msza święta po modlitwie powszechnej i kapłan podnosi te dwa produkty, które mają stać się ciałem i krwią Chrystusa, czyli chleb i wino, to wypowiada słowa, które są słowami prastarej modlitwy biblijnej, żydowskiej i chrześcijańskiej. Błogosławiony jesteś, Panie Boże, Królu Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, owoce ziemi oraz pracy rąk ludzkich i Tobie je ofiarujemy. Proszę zwrócić uwagę na tę modlitwę. Nie słyszymy zazwyczaj, Dlatego, że w tym czasie organista śpiewa jakąś pieśń, ale na ołtarzu odbywa się to, co nawiązuje do modlitwy Ojcze Nasz. A potem błogosławiony jesteś, Panie Boże, Królu Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, owoc winnego krzewu oraz pracę rąk ludzkich. Jedno i drugie, chleb i wino, owoc winnego krzewu i owoc pracy. Dar Boga i jednocześnie owoc pracy człowieka. Ziemia potrzebuje słońca, ziemia potrzebuje wody. Jeżeli jednego i drugiego brakuje, to oczywiście mocno odczuwa to świat i mocno odczuwa to człowiek. Zatem sprawa chleba i pokarmu w ogóle, pożywienia, nie jest wyłącznie naszą sprawą. Powierzamy tę sprawę Panu Bogu i prosimy, byśmy mogli korzystać z Jego darów. Potrzebne jest więc współdziałanie z Bogiem, a także poleganie na Bogu. Powiedzieliśmy o tym chleba naszego, czyli chleb nie jest wyłącznie dla mnie. Chleb jest zawsze także dla innych i trzeba się nim dzielić. Otóż tu dochodzimy do pewnego delikatnego punktu. Wiadomo, że jednym z bardzo ważnych elementów życia chrześcijańskiego są akcje charytatywne, jest dobroczynność. Zatrzymajmy się tylko nad dwoma aspektami tych akcji charytatywnych. Zazwyczaj dzielimy się tym, co nam zbywa, co nam jest niepotrzebne. Znają Państwo takie akcje, jak choćby kontenery wystawiane przed domami i składajcie tutaj to, co Wam niepotrzebne. Prawdę mówiąc, to nie jest w ścisłym tego słowa znaczeniu akcja charytatywna, dobroczynne skutki jej mogą być. Ale ci, którzy przynoszą tę odzież, to przynoszą ją przede wszystkim dlatego, żeby sobie przewietrzyć szaty, oddać to, co niepotrzebne, albo to, z czego dzieci wyrosły i w ten sposób zrobić porządek, a przy okazji dobry uczynek. Ale porządek może być na pierwszym miejscu. Gdy modlimy się o chleb, to nie chodzi o taką postawę, że najpierw ja się najem, a jeżeli mi zbywa, to teraz dopiero ci dam. A więc najpierw, tak jak do tych kontenerów dajemy to, co niepotrzebne, to jeżeli chodzi o chleb, to dzielimy się tym, co nam zbywa. Otóż nie. Chleba naszego, gdy mówimy, to uznajemy, że potrzeby materialne, te biologiczne, te drugiego człowieka, czy także zwierząt, bo to jest też ważne, że są tak samo ważne, tak samo potrzebne jak moje. W związku z tym, jeżeli taka potrzeba zachodzi, jeżeli tę potrzebę widzę, to nie czekam, aż się najem, żeby pomóc, tylko również coś mogę uszczknąć sobie. Że to, co daję, pochodzi, również wyraża moją rezygnację na rzecz drugiego człowieka. To jest dopiero prawdziwa dobroczynność. To jest dopiero ta akcja charytatywna, czyli akcja miłości. I drugi wątek. Otóż słyszą Państwo o urządzanych konwojach pomocowych, o organizowaniu pomocy w różnych rejonach świata. Na przykład teraz w tych dniach kilkanaście ciężarówek jedzie do oblężonych dzielnic Damaszku, gdzie mieszka prawie 500 000 ludzi otoczonych kordonem wojskowym i od kilku dni bombardowanych. I środki masowego przekazu podają, jakie to jest dobre i jak, powiedzmy sobie, jak ludzie przychodzą z pomocą, wysyłając kilkanaście ciężarówek. Ale drodzy Państwo, te kilkanaście ciężarówek załadowanych po brzegi żywnością, to i tak ma wartość 1/3 albo połowy jednego czołgu, który tam jest. I problem jest nie tylko wysyłać ciężarówki i podawać adresy organizacji charytatywnych, tylko problem jest dużo głębszy i dużo trudniejszy. Pokazać, powiedzieć, nazwać rzetelnie, bez kłamstwa, bez propagandy, kto jest sprawcą tych nieszczęść, kto na tym zarabia, kto prowadzi tę wojnę i podsyca ją w tym rejonie świata. Bo to, że my zbierzemy ubrania, że my zbierzemy lekarstwa, że my zbierzemy to, co tym ludziom jest potrzebne, to jest jedno. Ale setki, tysiące razy więcej środków idzie na tę wojnę. I proszę zauważyć, że pod tym względem klarowności w świecie nie ma. I pod tym względem również chrześcijanie nie zawsze szukają odpowiedzi, które nie są odpowiedziami z telewizora. Nie są odpowiedziami polityków, tylko chcą zgłębić to nieszczęście, które tam się dzieje. Więc chleba naszego to jest coś więcej niż tylko doraźna pomoc. To jest coś więcej niż litość, niż współczucie, niż miłosierdzie. To jest głęboka ludzka solidarność. Solidarność tych, którzy są biedni i solidarność tych, którzy pomagają. Czy przypominają sobie Państwo epizod, jak to do Jezusa przychodzi, za Jezusem idzie mnóstwo ludzi, tłumy idą, zbliża się wieczór, jeden z apostołów przychodzi do Jezusa i mówi, że zbliża się wieczór. Powiedz im, żeby sobie poszli, bo tutaj nie będzie można zakupić chleba. Niech idą do okolicznych wsi i zakupią sobie chleba. A Jezus mówi, nie potrzebują odchodzić. Wy dajcie im jeść. I te słowa Jezusa stanowią motto i zobowiązanie do naszej pomocy wszystkim. Nigdy nie możemy sprawić, dopuścić do tego, żeby ktoś, kto jest głodny, żeby taki odszedł. Wy dajcie im jeść. Czyli każdy i każda z nas. Pod tym względem zawsze będziemy mieli co robić. I potrzebna jest skuteczna współpraca. Bo właśnie w tym karmieniu dosłownym, fizycznym, biologicznym znajduje wyraz naśladowanie Chrystusa. To jest ten pierwszy wymiar. Mianowicie chleb, pokarm, pożywienie, którego nie wolno nikomu odmówić. Ja rozciągam to również nie tylko na solidarność między ludźmi, ale solidarność między ludźmi a światem zwierząt. W tradycji żydowskiej, która akurat w tym miejscu karmi się mocno inspiracjami biblijnymi, jest przepis, który nakazuje, że jeżeli wracasz do domu i masz głodne zwierzęta, to najpierw daj zwierzętom jeść, a potem ty usiądź. Bo ty masz rozum i możesz zaczekać, a one nie rozumieją, dlaczego są głodne. A więc to bardzo ciekawy wątek, bardzo ciekawy motyw. Myślę, że ci z Państwa, którzy mają zwierzęta, rozumieją to lepiej niż ktokolwiek inny. Bo o ten motyw wskazuje nam, mówi nam o humanizacji człowieka przez dzieła miłosierdzia, przez dobre uczynki okazywane rozmaitym elementom tego świata. Bardzo interesujący jest drugi wymiar tej modlitwy. Mówimy tak, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. To dzisiaj jest bardzo ważne. bo ono ma dwa odniesienia. Daj nam dzisiaj, czyli nie zwlekaj, bo dziś jesteśmy głodni. Nie można głodnemu powiedzieć, pomogę ci jutro. I my też, modląc się do Pana Boga, prosimy Go, daj nam dziś, daj nam teraz. Ale to teraz ma także drugie odniesienie, drugi biegun. Mianowicie, jeżeli codziennie modlimy się, daj nam dzisiaj, wobec tego tak naprawdę nie musimy martwić się o jutro, bo jutro też będziemy modlić się, daj nam dzisiaj. Przypominamy sobie wędrówkę Izraelitów przez pustynię. Szli 40 lat i karmili się manną. Manną, którą kiedy otrzymali z pierwszym razem, to wszyscy wybiegli i chociaż otrzymali polecenie zbierzcie tyle, ile będzie potrzebne na dzisiaj, to nazbierali mnóstwo tej manny. Zjedli tyle, ile mogli, a nazajutrz zajrzeli do garnków i zobaczyli, że wszystko jest zepsute, że się nie nadaje do jedzenia, że trzeba było zachować się tak, jak Pan Bóg tego chciał. I z tym tylko z jednym wyjątkiem, kiedy zbliżał się dzień święty szabat, to poprzedniego dnia zbierali na dwa dni, a tak na każdy dzień. I tak znowu dotykamy bardzo subtelnego wątku. Człowiek z jednej strony myśli o dziś i myśli o jutrze. Musi się, jak to nazywamy, albo powinien się na rozmaite sposoby zabezpieczyć i ubezpieczyć. Otóż dobrze jest umieć oszczędzać, odkładać, żeby mieć po pierwsze pewien taki duchowy luksus, pewne poczucie bezpieczeństwa. Z drugiej strony, żeby też w razie potrzeby pomóc sobie i pomóc innym. Ale też mamy tu coś, co można wyrazić najlepiej tylko poprzez Jezusową przypowieść. W Ewangelii świętego Łukasza czytamy, a ta przypowieść mówi dosadniej, mocniej, dobitniej niż jakikolwiek komentarz i wyjaśnienie. Opowiedział im Jezus taką przypowieść. Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole i rozważał sam w sobie, co tu począć. Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. I rzekł, tak zrobię. Zburzę moje spichlerze, pobuduję większe i tam zgromadzę całe zboże i moje dobra. I powiem sobie, masz wielkie zasoby dóbr, na długie lata złożone. Teraz odpoczywaj, jedz, pij i używaj. Ale Bóg rzekł do niego, głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie. Komu więc przypadnie to, co przygotowałeś? Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przez Bogiem. Myślę, że wszyscy doskonale rozumiemy istotę, sedno tej przypowieści. Trzeba oszczędzać, trzeba odłożyć, trzeba myśleć o przyszłości, ale mówiąc najkrócej, nie wolno na tym budować swojej wizji życia. Nie wolno z tym tak się wiązać, że nam to, mówiąc po ludzku, odbiera rozum. Nie wolno nam tak planować, że nie dopuszczamy do siebie myśli, iż może być inaczej. Zatem można by to jeszcze inaczej wyrazić. Musimy mieć zawsze pewien wewnętrzny dystans do tego, co posiadamy. Musimy mieć zawsze wewnętrzne odniesienie, które nie czyni nas niewolnikami rzeczy, niewolnikami stanu posiadania. Ileż to razy mówiliśmy, drodzy Państwo, o specyficznej mentalności semickiej. Ci, którzy byli na Bliskim Wschodzie, wiedzą, że gdy rozmawiamy z Arabem, rzadziej z Żydem, ale z Arabem zawsze, z muzułmaninem, i mówimy cokolwiek, co dotyczy przyszłości, on nigdy nie powie tak. I nigdy nie powie nie. Jeżeli mu powiem, jutro spotykamy się, autokar przyjeżdża o 8 rano. Albo powiemy, jutro zaczniemy, będziemy zwiedzać to i to. Albo kolacja dzisiaj o 7. Nigdy nie powie tak. My, Europejczycy, mówimy tak, oczywiście, nie spóźnię się będę. A on odpowiada, inshallah. Po polsku, jak Bóg da. Jak Bóg da, to będzie o tej godzinie. Jak Bóg da, to rano wstaniemy. Jak Bóg da, to się spotkamy. Do przyszłości nie ma słowa tak. Nie ma słowa na pewno, bo przyszłość nie jest nasza. Możemy się umawiać na jutro. Umawiamy się co miesiąc na konferencję za miesiąc. Ale tym, tą odpowiedzią naszą, nawzajem, jest inshallah. Otóż ta prośba o chleb, daj nam dzisiaj, przypomina nam z jednej strony, że chleba potrzeba mi teraz, a więc nie mogę zwłóczyć z pokarmem, ale z drugiej strony przypomina mi ta prośba, że przede wszystkim muszę myśleć o spełnieniu swojej potrzeby dziś, bo jutro należy do Boga. Zrobię to, co do mnie należy, ale nigdy nie przywiązuję się tak, że te dobra, które mam, mniejsze czy większe, odbierają mi rozum i czynią nieczułym i niewrażliwym na potrzeby świata. Trzeba więc się zabezpieczyć na przyszłość, ale pamiętać, że przyszłość do nas nie należy. Chrześcijanin, odmawiając tę modlitwę, doświadcza więc zawsze zdania się na Boga, zawierzenia Bogu, zaufania Bogu. Proszę Państwa, ten wymiar religijności, ten wymiar naszej pobożności, on został we współczesnych czasach zaniedbany, zszedł na daleki plan. Człowiekowi się wydaje, że wszystko od niego zależy. Uczyniliśmy, ludzkość uczyniła w ostatnich dziesięcioleciach przeogromny postęp techniczny i technologiczny. Ludzkość nie miała nigdy takich wynalazków, takich możliwości, jakimi dysponuje, choćby w okresie naszego życia. Kto z Państwa jest dorosły i pamięta swoje dzieciństwo i swoją młodość, to wie, że żyjemy teraz w zupełnie innym świecie. Ale w tym świecie grozi człowiekowi to, że polega na sobie, na swoich możliwościach i zamyka się na wszystko inne. Ale ten świat, proszę Państwa, dzisiaj jest też bardziej kruchy niż kiedykolwiek do tej pory. Wystarczy wyłączyć prąd. Wystarczy wyłączyć komórki. Wystarczy wyłączyć internet. I zwłaszcza młodzi ludzie nie będą potrafili się odnaleźć. Ponieważ mają, weźmy banalny przykład, telefon, to nie znają tabliczki mnożenia. To nie wiedzą, ile jest 9 razy 7, bo ma od tego telefon. Ale jeżeli jest, telefon się wyładuje, jeżeli go zgubi, a weźmy choćby czas jakiejś katastrofy, jakiejś zagłady, jakiegoś konfliktu. Wyłączenie tych systemów spowoduje, że jesteśmy w dużo gorszej sytuacji niż nasi przodkowie. Bo tamci umieli żyć w zgodzie z naturą. Dzisiaj może się to okazać absolutnie niemożliwe. Kiedy sobie to uzmysłowimy, pomijając wszystkie inne czarne scenariusze, to zaczynamy rozumieć, że modlitwa Ojcze Nasz, także i w tej dziedzinie, ma nam bardzo dużo do powiedzenia. Bo chodzi nie tylko o przyszłość tę za godzinę, jutro, ale modlitwa Ojcze Nasz, ona ma i prośba chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, ona ma również ukierunkowanie eschatologiczne. Kieruje nasz wzrok ku przyszłości zamierzonej przez Boga. Zwraca naszą uwagę, że chleb i możliwości tego świata, które otrzymujemy, czy o które dbamy, to nie jest wszystko, co jest człowiekowi potrzebne. Ta prośba przypomina nam o innym jeszcze głodzie i o innej potrzebie. Zatem konkretny wymiar tej prośby, eschatologiczny wymiar tej prośby. I teraz dochodzimy może do najtrudniejszej, ale zarazem najciekawszej części naszej refleksji. Otóż, proszę Państwa, modlitwa Ojcze Nasz, wiemy o tym doskonale, zachowała się w Nowym Testamencie w języku greckim. Nie mamy jej po hebrajsku, dokonujemy tylko retranslacji i z języka greckiego tłumaczymy na inne języki. Po grecku ta prośba brzmi tak. Ton arton hemon ton epiuzion bez hemisemeron. Jest tutaj słowo niezwykłe. Ton arton hemon, chleba naszego. Ton epiuzion. A potem dos hemiseron. Daj nam dzisiaj. Ton epiuzion. Proszę Państwa, takiego słowa, ton epiuzion, które jest w Nowym Testamencie greckim, takiego słowa w ogóle nie było w starożytnej Grece. Wcale. Nigdzie w zachowanych dziełach ze starożytności nie znajdujemy słowa epiusios. To słowo po raz pierwszy poza Nowym Testamentem zostało znalezione w jednym z tekstów z V wieku po Chrystusie. Natomiast wcześniej go nie ma. Co to znaczy epiusios? To jest wręcz nie do przetłumaczenia na inne języki. Po polsku mówimy powszedniego. Chleba naszego powszedniego. Należało również, można by powiedzieć, chleba naszego codziennego. Bo dzień powszedni, dni powszednie to od poniedziałku do soboty, a niedziela to dzień świąteczny, nie jest dzień powszedni. Konsekwentnie, gdy mówimy chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, to tak jakbyśmy prosili o chleb na wszystkie dni z wyjątkiem niedzieli. Więc czujemy, że ten przekład nie do końca jest właściwy. Więc może chleba naszego codziennego. Codziennie potrzebujemy chleba. Ale w języku greckim mamy epiusios. Proszę Państwa, kiedy ponad 30 lat temu, na początku lat 80. grupa chrześcijańskich uczonych, biblistów, znających świetnie język hebrajski, dokonywała retranslacji modlitwy Ojcze Nasz na hebrajski i na aramejski, to najwięcej czasu zajęło im to jedno słowo. Jak przetłumaczyć na hebrajskie epiusios? Tam takiego, w ogóle takiego pojęcia nie ma. Przetłumaczyli więc dwarion bejomo, czyli po polsku chleba naszego daj nam dzień w dzień, każdego dnia. Ale epiusios musimy wrócić znów do starożytności. Kiedy tłumaczono to, tę prośbę Ojcze Nasz na łacinę, to przetłumaczono to na dwa sposoby. Jeden sposób był ten, który Państwo odmawiali na początku. Panem chleba, nostrum naszego, quotidianum codziennego, poprzedniego, Panem nostrum quotidianum, da nobis hodie, daj nam dzisiaj, quotidianum codziennego, poprzedniego, ale w starożytnych przekładach na łacinę znalazł się taki przekład. Panem nostrum, jest w porządku, chleba naszego, super substancjalem, danobis hodie, super substancjalem, substancja i super substancja, chleba naszego nadzwyczajnego, niepospolitego, daj nam dzisiaj. Co to znaczy? Otóż, żeby to zrozumieć, to dwie uwagi. Zwróćmy uwagę na fakt, że modlitwę Ojcze Nasz, i to nam pomoże zrozumieć resztę, odmawiamy podczas mszy świętej. Kiedy odmawiamy? Kiedy skończyła się liturgia eucharystyczna, przeistoczenie, zbliżamy się do komunii świętej i mamy modlitwę Ojcze Nasz, chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj. I staje się to modlitwa nie o chleb ten na stół do jedzenia, tylko o chleb eucharystyczny. Staje się to modlitwa przed komunią. Otóż chleb, o którym tutaj mowa, nabiera wymiaru eucharystycznego. Zwrócił na to uwagę bardzo dawno temu i napisał do tego piękny komentarz święty Cyprian, który zmarł w roku 254, a więc kilkanaście wieków temu. I drugi wątek, ten, który też już jakoś znamy, przypominają sobie Państwo, jak to Ewangelia świętego Jana opisuje, Jezus dokonał rozmnożenia chleba i ryb. Ci, którzy byli świadkami, uczestnikami tego znaku, najedli się do syta, minęła noc i ci, którzy wczoraj się najedli, szukają Jezusa. Czytamy w Ewangelii tak. Nazajutrz lud, stojąc po drugiej stronie jeziora, spostrzegł, że poza jedną łodzią nie ma tam żadnej innej oraz że Jezus nie wsiadł do łodzi razem ze swoimi uczniami, ale jego uczniowie odpłynęli sami. Tymczasem w pobliżu tego miejsca, gdzie spożyto chleb po modlitwie dziewczynnej Pana, przypłynęły od Tyberiady inne łodzie. Kto z Państwa pamięta nasze wspólne pielgrzymowanie do Ziemi Świętej, to w Kafarnaum pod drzewami laurowymi czytaliśmy ten fragment Ewangelii i pokazywaliśmy, tu jest Jezioro Galilejskie, tam jest Kafarnaum, stamtąd te łodzie przypłynęły. A kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że nie ma tam Jezusa, a także Jego uczniów, wsiedli do łodzi, przybyli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś Go odnaleźli, rzekli do Niego, nauczycielu, kiedy tu przybyłeś? Proszę zwrócić uwagę, wczoraj najedli się chleba i ryb i rano szukają Jezusa. Dlaczego Go szukają? W odpowiedzi rzekł im Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, żeście się do syta najedli. Otóż powód, dla którego Go szukają, jest prozaiczny. Wczoraj rozmnożył chleb i ryby, to i dzisiaj powinien, a może coś innego damy Mu do rozmnożenia? Szukają go na zwyczaj, Jezusa na zwyczajnej, ludzkiej, konkretnej potrzebie. Pod tym względem wszyscy jesteśmy do siebie i do tamtych ludzi podobni. I teraz następuje zwrot. Jezus mówi tak. Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy. Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec. Zauważmy, następuje przejście od chleba materialnego, konkretnego, tego pokarmu dla ciała. Jezus proponuje wejście na wyższy poziom, na wyższy głód, na inny głód, który jest w człowieku. Mówi do nich, szukacie tego chleba, którym najedliście się wczoraj. Ale trzeba wam jeszcze troszczyć się o inny pokarm. Oni zaś rzekli do niego, co mamy czynić, byśmy wykonywali dzieła Boże? I zaczyna się rozmowa. W tej rozmowie ze zgromadzonymi, szukającymi Jezusa, Jezus kieruje ich wzrok na wędrówkę przez pustynię i mówi, że był czas, kiedy Bóg karmił swój lud manną. Teraz mówi o sobie, jest sytuacja nowa, jest rzeczywistość nowa. Mianowicie mówi do nich, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu. Więc oni wołają, to Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Odpowiedział im Jezus, ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Z chleba zwyczajnego kieruje Jezus uwagę na chleb, którym On sam się stanie. Proszę, pamiętajmy cały czas, że modlitwa Ojcze Nasz to jest modlitwa, którą Jezus nauczył swoich uczniów, a więc i również swoich wyznawców. Konsekwentnie obok tego wymiaru chleba materialnego, cielesnego, pokarmu mamy coś, co jest specyficznie chrystusowe i specyficznie chrześcijańskie. I od samego początku ta prośba modlitwy pańskiej chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj była wyjaśniana również w perspektywie eucharystycznej, że jest to wołanie o Eucharystię, wołanie o chleb, którym staje się dla nas Jezus. Przeglądałem, zanim tutaj spotkaliśmy się z Państwem, przeglądałem najlepszy polski, grecko-polski słownik, jaki istnieje. Został wydany bardzo dawno temu, prawie 60 lat temu. Opracowała go pod redakcją profesor Zofii Małonowej-Czówny. I tam szukałem tego słowa epiousios. Tam artam, femontam, epiousiam, zaskolinsemron. I ona, która świetnie znała język grecki i cały jej zespół zwracają uwagę, że nigdzie w Grece to słowo nie występuje poza tym jednym miejscem w Ewangelii świętego Mateusza, rozdział 6, werset 11, a więc, że znaczenie tego słowa mamy tylko i wyłącznie na podstawie Ewangelii. Również dzisiaj, gdybyśmy pojechali do Grecji, to nie używa się w języku greckim współczesnym, poza językiem religijnym, teologicznym, słowa epiousios. To nam pokazuje, to nam potwierdza, że ta prośba to jest również prośba o Eucharystię. Zachowujemy pamięć o Izraelu, który wędrował przez pustynię i był karmiony przez Boga. I my wędrujemy przez życie i obok tego chleba, który służy naszemu życiu biologicznemu, Bóg nas karmi swoim chlebem, który jest On sam. W Ewangelii świętego Jana Pan Jezus wychodzi od potrzeb biologicznych i przechodzi na poziom duchowy. Syn Boży, który przyjął ludzkie ciało, sam stał się ciałem i staje się dla nas pokarmem. Czyli wyjście poza rzeczywistość materialną i ten chleb nasz to nie tylko bochenek chleba, który dzielimy z tymi, którzy tak jak my są głodni, ale ten chleb nasz to w szczególny sposób chleb uczniów i wyznawców Chrystusa, czyli Eucharystia. I gdy odmawiamy modlitwę Ojcze Nasz, prosimy więc o pokarm dla ciała i prosimy o pokarm dla ducha. A więc najlepszym miejscem do odmawiania modlitwy Ojcze Nasz, tej prośby Ojcze Nasz, jest nie tylko pole, a na nim zboże gotowe do zbiorów, do żniwa, które ma stać się mąką i chlebem, ale odpowiedni kontekst to jest również świadomość, że Bóg, który stał się w Jezusie Chrystusie człowiekiem, karmi nas swoim ciałem. Prośba o Eucharystię. Gdy w ten sposób rozumiemy modlitwę Ojcze Nasz, a daleko bardziej, gdy ją przeżywamy, to widzimy, że to jest modlitwa prawdziwie ludzi duchowych. I drodzy Państwo, nie ma lepszej konkluzji na dzisiaj, lepszego dopowiedzenia, lepszego wniosku niż ten, że ile razy odmawiam tę modlitwę i dochodzę do tej prostej prośby, to powinienem mieć w głowie i chleb z pola, i chleb z ołtarza. I gdy tak się dzieje, to przeżywamy wtedy dar, który zwykliśmy nazywać komunia duchowa. Dobrze jest przyjmować Eucharystię podczas mszy świętej. Ale drodzy Państwo, jeżeli człowiek jest dojrzały, chrześcijanin jest bardzo dojrzały, ma świadomość swojej wiary, ufa Bogu i tę wiarę rozwija, to pragnie Eucharystii, czy pragnie Komunii Świętej, nawet wtedy, kiedy fizycznie nie może jej przyjąć. I wtedy staje się ona szczególnym darem Pana Boga. I ma również swoje błogosławione owoce. Zatem odmawiając modlitwę Ojcze Nasz, możemy mieć ogromny duchowy pożytek, bo przedstawiamy Panu Bogu swój głód, głód Eucharystii, któremu On tylko może sprostać. Tyle byłoby na temat czwartej prośby modlitwy Pańskiej. Następna: odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Otóż na refleksję, na medytację nad tą prośbą zapraszam Państwa 9 kwietnia, drugi poniedziałek kwietnia. Z tym, że proszę Państwa, tutaj ma być w kościele, w tej parafii górnym pod kościele, tego dnia jest odpust, bo przeniesione zwiastowanie Pańskie na czas po Wielkanocy. Więc proponuję, już wtedy będzie czas, godzina do przodu, już będzie przed 7 czy koło 7 widno. Proponuję, żebyśmy zebrali się o godzinie 19.30, zatem trochę później, 15 minut później, bo to pozwoli tym, którzy będą brali udział w odpustowej mszy świętej, pozwoli być do końca na mszy świętej. I jeszcze jedno. Otóż na to spotkanie nasze kwietniowe będzie gotowa moja książka, moja i pana Tichego, i pana Górnego. Trzeci tom rozmów, który podejmuje wszystko to, co działo się później. Pierwsza, być może wiele osób z Państwa zna, Bóg, Biblia, Mesjasz. Drugie, Kościół, Żydzi, Polska. A tytuł tej, ona w tej chwili już jest na maszynach, jest Prawda, Chrystus, Judaizm. Myślę, że jest ciekawa, dlatego że te rozmowy były ciekawe. Spisaliśmy te rozmowy, są wydane i one 9 kwietnia powinna być. Gdzieś cena będzie, myślę, około 40 zł. Może troszeczkę mniej, może 2 zł, czy coś takiego więcej. Trudno mi powiedzieć, bo to już sprawa wydawnictwa. Kto z Państwa będzie zainteresowany, to bardzo serdecznie zapraszam. A na święta wielkanocne dobrych, błogosławionych, spokojnych świąt. Życzę Państwu wszystkiego, co dobre, na cały Wielki Tydzień, na święta, tak żebyśmy z nowymi siłami w kwietniu spotkali się 9 kwietnia, zatem w przeddzień tej kolejnej rocznicy, która dla nas Polaków jest szczególnie wymowna. Pod Twoją obroną uciekamy się, Święta Boża Nadziejego, naszymi prośbami. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Pochwalony Jezus Chrystus. Amen.